Moi drodzy, dzisiejszy podcast będzie dotyczył pewnej wyjątkowej kobiety, którą po prostu musicie zobaczyć. Niestety pokazywanie zdjęć przy pomocy dźwięku jest nieco utrudnione, więc gorąco zachęcam do wygooglowania frazy nieznajoma z Sekwany. Dzięki temu będziecie wiedzieli, o czym mowa w nagraniu. Obiecuję, że w wynikach wyszukiwania nie wyskoczy nic złego. No, w końcu nie proszę, abyście wpisali angielskie tłumaczenie frazy duży czarny kogut. A mogłem poprosić, a nie poprosiłem. Gdy usłyszałem o tym po raz pierwszy, byłem równie zaskoczony, co zakonnica w ciąży. Podobnie jak ona, zadawałem sobie masę pytań. Jak to jest w ogóle możliwe? I czy komuś o tym powiedzieć? Zdecydowałem, że tak, na moją i waszą odpowiedzialność. Czy wiecie, do kogo należy najczęściej całowana twarz w dziejach świata? I nie mam teraz na myśli tej wspomnianej zakonnicy. Uwaga! Najczęściej całowana twarz w dziejach świata należy do 16-letniej dziewczyny, która postanowiła popełnić samobójstwo i utopić się w Sekwanie w Paryżu 140 lat temu. Co? Jeśli jesteście odrobinkę tylko zdezorientowani, zaufajcie mi, będziecie jeszcze bardziej. Być może wy także całowaliście kiedyś tę twarz. Jak to jest wszystko w ogóle możliwe? O tym za moment. Najpierw mój kuzyn Ładek podzieli się z nami głębszą myślą. Już od rana chodzi cały rozentuzjazmowany. Zresztą zobaczcie, jak jest cały w emocjach. Przed wami Ładek i Wołek Łozmyślań.
Dzień dobry, Ładek z tej strony. Jeśli jesteś sam w trakcie łozłupywania orzecha z łupinki, a następnie zjesz tego orzecha, to byłeś jedyną osobą na świecie, która kiedykolwiek widziała tego orzecha.
Tak się składa, że mam tutaj orzecha, którego niezwykły wygląd za moment poznam. Chcę to jednak zrobić tak, jak najbardziej lubię tańczyć. Bez świadków. Wy w tym czasie posłuchajcie kolejnego zdania z Nadpiekłem Nadniemnem. Czas na przeczytaj w końcu Nadniemnem, a potem niech wali się świat.
Na świetnym tym tle, w zmieszanych z dala zarysach rozpoznać można było dwór obszerny i w niewielkiej od niego odległości na jednej z nim linii rozciągnięty szereg kilkudziesięciu dworków małych.
Kyrie eleison, przeczytaliśmy ponad pół pierwszej strony i gdybym miał powiedzieć, co z tego pamiętam do tej pory, to moja odpowiedź byłaby równie rzeczowa jak tego pana na pytanie, co go denerwuje.
Co pana na co dzień najbardziej denerwuje?
Czemu?
No tak ogólnie.
A co no, woda najczęściej, ziemia, woda, coś takiego, nie? Halucynacja, hemoglobina, dwutlenek węgla, taka sytuacja, nie?
Pan się nie bawi w tańcu. Lubi konkret. Znam kogoś bardzo podobnego. Przed wami zagadka wujka Radka.
Proszę państwa, w którym języku z podanych poniżej jest najwięcej haseł w Wikipedii? A. Szwedzkim. B. Polskim. C. Chińskim. No w którym?
Odpowiedź usłyszycie na końcu odcinka, a przed nami gwóźdź programu. Był to zwykły paryski dzień. Sekwana powoli przelewała się przez francuską stolicę. Rozglądała się leniwie. Na jednym brzegu widziała malarzy gotujących swoje płótna i farby. Na drugim sprzedawców książek, krzyczących żywo jeden przez drugiego. Właśnie wtedy, po środku gwaru, Sekwana postanowiła oddać Paryżowi jego mieszkankę. Po tym, gdy zabrała z niej życie. Drobną dziewczynę wyrzuciło na brzeg w pobliżu Luwru. Szybko otoczył ją tłum gapiów. Topielec w Sekwanie nie był czymś niezwykłym, ale ona nie była zwykłym topielcem. Wyglądała jak śpiąca królewna, która tylko na moment zamknęła oczy. Pozwoliła, aby ogarnął ją szczęśliwy sen. Sen, z którego nigdy się nie obudziła. Właśnie tak, 140 lat temu miała rozpocząć się historia najczęściej całowanej twarzy w dziejach świata. Twarzy, która od samego początku była dla wszystkich niczym uporządkowana damska torebka. Niespotykana. Nie wiem, jak często wyławiacie topielców z rzeki, ale bardzo rzadko zdarza się, aby w chwili śmierci takim osobom na buzi zastygał uśmiech. nie byle jaki w tym przypadku. Nie chodzi o przerażający uśmiech, jakiego do rozbawiania dzieci używają klauni w cyrku. Zamiast tego jej uśmiech był mieszanką spokoju i dostojeństwa. Jakim cudem ktoś chciał całować tę twarz? Spokojnie, wszystko się wyjaśni. Z nadbrzegu Sekwany, jak mówi najpopularniejsza wersja tej historii, przewieziono ciało do miejskiej kostnicy. Tam rozpoczęła się seria troszeczkę tylko dziwnych zdarzeń. Zacznijmy od tego, że w młodej dziewczynie miał kompletnie zauroczyć się pracujący w kostnicy patolog. Ja może tylko przypomnę, że ona była wtedy nadal, jakby to powiedzieć, martwa. Na zaproszenie jej na randkę było już odrobinkę za późno, więc zauroczony patolog w dowód uczucia wykonał gipsowy odlew jej twarzy. Gdybyście się zastanawiali, co robić w walentynki za rok, no to pomysł jak znalazł. Patolog jak postanowił, tak zrobił i powstała nam maska pośmiertna. Dzięki temu wiemy, jak tajemnicza niewiasta w ogóle wyglądała. Twierdzono, że ma nie więcej niż 16 lat. Gdy poddano oględzinom jej ciało, okazało się, że jest ono w znakomitym stanie. Niemal takim jak ciało Krzysztofa Ibisza. Młode, nienaruszone, pozbawione śladów rozkładu. Na tej podstawie wyciągnięto dwa wnioski. Po pierwsze, wykluczono ewentualne morderstwo, bo nie było śladów walki. Po drugie, od samobójstwa do wyciągnięcia nie mogło minąć sporo czasu. Zresztą ciała samobójców nie wyglądają makabrycznie, jeśli są wyłowione odpowiednio szybko. Przekonaliśmy się o tym w 1985 roku. Wtedy w Nowym Orleanie po raz pierwszy w historii sezonu wakacyjnego nie utonęła ani jedna osoba. Ratownicy postanowili to uczcić, więc urządzili huczną imprezę nad basenem. Niestety jeden z gości popsuł tę imprezę, był na tyle bezczelny, że postanowił utopić się w trakcie trwania tego przyjęcia. To jest dość spory wyczyn, biorąc pod uwagę, że było tam kilkudziesięciu profesjonalnych ratowników. Ale to jest prawdziwa historia, coś niesłychanego. To jest tak, jakby na imprezie ratowników ktoś utopił się w basenie. Poza tym przyjęcie było bardzo udane, ale wiecie, niesmak pozostał. 31-letnia ofiara tego maluteńkiego niedopatrzenia ratowników została wyłowiona dość szybko pod koniec imprezy i podobnie jak nasza tajemnicza bohaterka, właśnie przez szybki fakt wyłowienia ich ciała nie przejawiały śladów znacznego zepsucia. Po oględzinach w kostnicy ciało przeniesiono do kolejnego przedziwnego miejsca. Nawet nie wiem, jak wam o tym powiedzieć. Spróbujemy. Wyobraźcie sobie, że 140 lat temu przechadzacie się wesoło po ulicach Paryża, oglądacie sklepowe witryny. O, tutaj składzik z przyprawami z całego świata, tu kawiarenka pachnąca kawą, a tu wystawa kilkunastu niezidentyfikowanych zwłok. Serio. Przez długie lata w miejskiej kostnicy w okolicach Notre Dame była szyba, przez którą mogliście podziwiać ofiary morderstw, samobójstw czy wypadków. Władze nie znały ich tożsamości, więc wystawiały ciała na widok publiczny, może ktoś je rozpozna. Ale to jeszcze nie wszystko. Z przewodnika po Paryżu z 1893 roku mogliście się dowiedzieć, że była to najbardziej oblegana witryna w całym mieście. Popularna zwłaszcza wśród uwaga, dzieci. Zainteresowanych przed szybą było tak bardzo dużo, że trudno było się tam nawet dopchać. Uwielbiali tę witrynkę także turyści odwiedzający Paryż. Dzisiaj lekką ręką miałaby 5 gwiazdek na TripAdvisorze. Opowieść głosi, że gdy w witrynie pojawiło się ciało naszej tajemniczej bohaterki, to tłumów było nawet więcej niż wtedy, gdy w Biedronce zrobili promocję na kurtki. Najazd Hunów na Cesarstwo Rzymskie był przy tym cichą wizytą. Każdy chciał zobaczyć tę niesamowitą twarz. Oprócz tajemniczego uśmiechu, porównywanego do Monalizy, sławę przyniosły jej także niejasne okoliczności śmierci. Co mogło się stać? Ludzi to fascynowało. Może zabrała sobie życie z powodu jakiejś nieszczęśliwej miłości? Może z braku środków do życia? A może usłyszała, jak Tomasz Karolak śpiewa?
Bo kiedy rozum śpi, najłatwiej zrobić błąd. Mam chyba to we krwi.
Myślę, że faktycznie rozum wtedy spał, a we krwi to raczej były 2 promile, gdy wpadliście na pomysł tego występu. W każdym razie powody swojej śmierci dziewczyna zabrała ze sobą do grobu. Tu urywa się historia. Nie wiemy nawet, gdzie niewiasta została pochowana. Nie zachowały się żadne oficjalne dokumenty, jedynie maska i relacje ludzi. Z tego powodu niektórzy powątpiewają w prawdziwość opowieści o tej dziewczynie. Twierdzą, że są one zmyślone, jak historie o tym, że święty Mikołaj rozwozi prezenty, UFO wylądowało na pustyni, a jeden kierowca BMW ponoć kiedyś użył nawet kierunkowskazu. Pierwszym zarzutem sceptyków jest zbyt dobre odwzorowanie jej twarzy. Jednak to niekoniecznie musi być problem. Wiemy to dzięki specjalistom rodziny Lorenzi, która już od ponad 100 lat w swojej pracowni na zamówienie tworzy m.in. odlewy twarzy naszej bohaterki. Twierdzą, że od starożytności sztuka wykonywania masek pośmiertnych nakazywała wręcz ich poprawienie zaraz po tym, gdy gips delikatnie stwardniał. Tak zresztą zrobiono w przypadku Fryderyka Chopina, Adama Mickiewicza czy Ignacego Paderewskiego, któremu delikatnie podkręcono wąsik. Jeśli ktokolwiek zdecyduje, aby parę sekund po mojej śmierci potraktować mnie gipsem, to mam tylko 2 życzenia. Nie pobróćcie mi koszuli i gdyby po znajomości dało się dorobić trochę brody, tak nieco wyżej, ale takiej gęstej brody, żeby dało się w niej polować na dzikie świnie, to byłbym dozgonnie wdzięczny. Niestety mam świadomość, że ta druga prośba może nie zostać spełniona, bo w sztuce tworzenia masek pośmiertnych nie chodzi o to, aby cokolwiek przerabiać czy dodawać. Wręcz przeciwnie, chodzi o to, aby dopasować facjatę do oryginału. Martwa twarz ma wyglądać jak żywa. Dlatego niektórzy sceptycy wytoczyli znacznie cięższe działa. Twierdzą, że posiadaczka tajemniczego uśmiechu w chwili tworzenia gipsowego odlewu musiała być przeciwieństwem osoby martwej, czyli można powiedzieć, że miała być żywa. Ktoś nawet zasugerował, że całą historię o dziewczynie zmyślił niemiecki przedsiębiorca z Hamburga, któremu podupadał biznes. Miał więc poprosić swoją córkę, aby ta odcisnęła twarz w gipsie, a potem miał niemożliwie wzbogacić się na sprzedaży kopii masek pośmiertnych. Jeśli tak było, to facet musiał być tak pomysłowy, że MacGyver wyglądałby przy nim jak wioskowy głupek. Nie ma jednak twardych dowodów na poparcie tego scenariusza. Zaryzykowałbym stwierdzenie, że przez te wszystkie lata więcej osób wierzyło w wersję o samobójstwie w Sekwanie niż w jakikolwiek spisek. To zresztą nie ma większego znaczenia, bo gdy tylko kopie maski pośmiertnej pojawiły się na rynku, to uwaga, stały się z miejsca dużo bardziej chodliwym towarem niż świeżaki. Świeżaki kiedykolwiek. Nawet wtedy, gdy do stałej oferty do gangu dołączono kalafiora Krzysia. Czy wiecie, co ja musiałem zrobić, żeby go zdobyć? Zbyt świeże rany. Przepraszam, przepraszam. Mamy świetnie udokumentowane, że od około 1890 roku aż do wybuchu II wojny światowej zachodni świat oszalał na punkcie maski dziewczyny z Sekwany. Tak jak w każdym szanującym się polskim domu pod zlewem jest śmietnik, tak 100 lat temu w każdym szanującym się francuskim czy niemieckim mieszkaniu musiała na ścianie wisieć maska naszej bohaterki. Ludzie kupowali ją masowo. Czy jakiś dziwny zwyczaj spowodował, że trzeba było taką maskę całować na przykład na szczęście? Nic bardziej mylnego. Zbliżamy się do rozwiązania zagadki spokojniutko. Pół biedy, gdyby pozostała tylko ozdobą mieszkania, ale wpływ, przypominam cały czas, na wypadek gdybyśmy zapomnieli, martwej 16-latki wyciągniętej z rzeki sięgał o wiele głębiej. Profesor Hans Hesse twierdzi, że nieznajoma z Sekwany, jak zaczęto ją określać, stała się wzorem piękna dla całych pokoleń młodych dziewczynek. Wszystkie chciały wyglądać tak jak ona. Wydawało ci się, że żyjemy w dziwnych czasach, bo chłopcy upodabniają się do Eminema czy Justina Biebera, a dziewczynki do Britney Spears albo do Hanny Montany? Co powiesz o stylizacji na martwą 16-latkę wyciągniętą z Sekwany? Ja serio myślałem, że po siostrach Godlewskich już mnie nic w życiu nie zdziwi. Myliłem się. Przy tej masce Albert Camus pisał Dżumę, Władimir Nabokow tworzył Lolitę, a Pablo Picasso swoje obrazy. Martwa dziewczyna paradoksalnie dała życie wielu dziełom sztuki. Inspirowała i fascynowała setki, tysiące osób. Tak dotarliśmy do końca naszej historii, do lat 50. XX wieku, kiedy dr Peter Safar zaprezentował kompleksową metodę reanimacji ludzi za pomocą kombinacji oddechów i uciskań klatki piersiowej. Wszystko pięknie, ale droga od teorii do stosowania na całym świecie była bardzo długa. Trzeba było tę metodę ćwiczyć w praktyce. Dlatego poproszono Asmunda Lerdala, norweskiego producenta zabawek, aby stworzył lalkę wielkości człowieka, aby na niej ćwiczyć metodę usta-usta. Ponoć Lerdal nie chciał zniechęcić mężczyzn do ćwiczeń, więc zrezygnował z projektu fantomu, który by wyglądał jak facet, na rzecz damskiej wersji. Tym razem odpuszczę mu złośliwości, bo zgadnijcie, w czyją twarz wyposażył tę lalkę. Aha, martwa 16-latka z Sekwany dostała kolejne życie. Lerdal doskonale znał jej twarz. Widział maskę w wielu domach, na przykład u swoich dziadków. Doszedł pewnie tylko do wniosku, że delikatnie słabe marketingowo jest mówienie o swoim produkcie jako lalka na wzór martwej dziewczyny z Sekwany, więc postanowił nazwać ją Annie. Amerykańska instrukcja korzystania z tego fantomu nakazywała w pierwszej kolejności potrząśnięcie jej ramienia i zapytanie Annie, are you okay? Czyli Aniu, wszystko w porządku? To szkolenie przeszedł także Michael Jackson, co znalazło odzwierciedlenie w hitowym refrenie jego piosenki. Michael, spokojnie, wszystko jest okej. W końcu Annie nigdy u ciebie nie nocowała. Chociaż później powstało wiele różnych innych modeli fantomów do nauki pierwszej pomocy, to jednak projekt Lerdala był najpopularniejszym. Z tego powodu mówi się, że twarz nieznajomej z Sekwany stała się najczęściej całowaną w dziejach świata. To jest niesamowita historia, bo ktoś może przywrócić ci życie na ulicy tylko dlatego, że uczył się metody usta-usta na facjacie topielicy sprzed 140 lat. Zadanie na dzisiaj jest proste. Wpiszcie w komentarzach, czy potraficie udzielać pierwszej pomocy, a jeśli nie, to czy planujecie się tego nauczyć. Szczerze do tego zachęcam. Jeśli słuchacie tego w formie podcastu, to po prostu o tym pomyślcie. Ja tymczasem dziękuję za dzisiaj, całuję niczym nieznajomą z Sekwany. Do usłyszenia następnym razem. Została nam jeszcze dobra odpowiedź na zagadkę wujka Radka. To uwaga, a szwedzka Wikipedia ma 3 700 000 haseł. Polska około połowę mniej, a chińska zaledwie marny milion. Nie bądź jak Chińczycy, subskrybuj Polimaty 2 w formie podcastu i skomentuj go, jeśli doda ciebie nie kłopot. Bardzo za takie aktywności dziękuję. Do usłyszenia.